Tymczasem ważna rozmowa o gospodarce przed nami. W studio profesor Zbigniew Krysiak, doradca prezydenta w ramach Narodowej Rady Rozwoju, prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
No to bieg wydarzeń nas zmusza, żeby zacząć od ekonomii, zanim przejdziemy do idei europejskiej, ponieważ dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy o 13 emeryturze. Od razu ta ustawa znalazła się w wykazie druków sejmowych i na najbliższym posiedzeniu, czyli już za tydzień, będzie procedowana przez Sejm 13 emerytura. Pomysł dobry, dający się sfinansować, czy też nie?
Myślę, że tak. Tutaj w tym zakresie dotyczącym różnych wydatków, jak ja nazywam inwestycyjnych o charakterze takim właśnie społecznym, nasz rząd ma już duże doświadczenie i różne takie nakłady, które dotyczyły na przykład 500+ i jeszcze innych inwestycji, także w obszarze bezpośrednio gospodarki, inwestycji, które dotyczą rozwoju infrastruktury. I jak widzimy, nasz budżet nie uległ destrukcji, wręcz przeciwnie. On się z roku na rok poprawia. Wcale osobiście uważam, że wcale on nie musi być aż taki doskonały, jak był w roku poprzednim, kiedy to zakończyliśmy niemalże zerowym deficytem. Chciałem przypomnieć, że przez lata rządów PO i PSL-u obserwowaliśmy ten deficyt na poziomie nawet 8%. I dzisiaj szczególnie, kiedy właśnie nasz rząd podejmuje takie działania, chociażby w tym momencie realizacja jednego z projektów piątki PiS-u, czyli właśnie ta emerytura plus, która będzie kosztowała prawie 11 miliardów, to zastanawiam się właśnie, skąd brał się ten deficyt za rządów PO-PSL, skoro on nie był związany z żadnymi tego typu programami, jak i również wtedy nie obserwowaliśmy takich działań, które dotyczyły chociażby tych sfer gospodarczych i jednocześnie nie mieliśmy tutaj żadnych w przeszłości efektów w tym zakresie. Można by powiedzieć, że cały proces zarządzania w przeszłości budżetem, bo budżet, proszę Państwa, trzeba traktować nie jako jakiś taki zbiornik, z którego nieodpowiedzialnie wydaje się środki, do którego coś wpływa, czy też wpływają nieograniczone środki, tylko budżet to jest też, można powiedzieć, pewien instrument, pewien model, pewne narzędzie do zarządzania gospodarką. Ja osobiście jako ekonomista, jako finansista odróżniam te dwie sprawy, to znaczy po prostu...
Tylko to jest być może niebezpieczny instrument, bo kiedy popatrzę się na sytuację finansową krajów południa Unii Europejskiej, to widać, że czasami można przedobrzyć w tym kreowaniu gospodarki poprzez dług w budżecie.
No tak, to pan redaktor poruszył tutaj kwestię długu. Ja mówiłem o deficycie, czyli różnicy między w danym roku wpływami i wypływami, czy wydatkami.
Wedle mojej skromnej wiedzy ekonomicznej pewne połączenie między deficytem a długiem w terminie długofalowym jednak istnieje.
Tak, i to właśnie chciałem wyjaśnić. Oczywiście ma pan rację. Dług w tym momencie oznacza stosunek, znaczy mierzymy go w procentach stosunku długu rzeczywiście, czyli takiego, można powiedzieć, kredytu, które zaciąga państwo w stosunku do produktu krajowego brutto. I przypomnę, że tutaj według takich standardów, które przyjmuje się w Europie, ten dług nie powinien w stosunku do PKB przekraczać 60%. 10%, ale niestety, jak tutaj pan redaktor chciał wspomnieć, takie kraje jak Francja czy Włochy przekroczyły już 100%. W Grecji sięga to poziomu 180, prawie 200%. No i tam można by powiedzieć, mieliśmy do czynienia z nieodpowiedzialnym takim, można powiedzieć, działaniem, które znowu, to jest też przykład tych krajów, które można by powiedzieć przez długi okres zarządzały tak nieodpowiedzialnie, jak to chciał robić rząd PO i PSL.
Nawet w tym studiu Mateusz Morawiecki jeszcze jako wicepremier, minister rozwoju i finansów mówił, że jego planem, jego założeniem jest dojście do budżetu zrównoważonego, tak, gdzie w zasadzie nie wykazuje się deficytu. Teraz to będzie niesłychanie trudne po ogłoszeniu piątki Kaczyńskiego.
Tak, proszę państwa, tutaj, znaczy pojęcie takiego budżetu zrównoważonego nie oznacza koniecznie właśnie deficytu zerowego. Czyli trzeba to brać w kontekście, podchodzić do tego w kontekście tego, co dzieje się w otoczeniu. To znaczy, że jeśli są wydatki realizowane, nie wiem, przez Niemcy, przez Francję, inne kraje, te z budżetu, te wydatki w związku z tym one przyczyniają się, jakby nie patrzeć, do jakiegoś rozwoju gospodarczego, do w pewnym sensie też te wydatki mogą tworzyć pewną przewagę konkurencyjną. A zatem w sytuacji, kiedy inni wydają, my nie możemy, że tak powiem, nie wydawać w ogóle. I tutaj oczywiście jest pewna granica, to znaczy nie można robić tego w sposób taki, żeby tylko generować te wydatki, ale żeby one tworzyły wartość dodaną. I tutaj, jak rozumiem podejście pana premiera Morawieckiego i tą logikę właśnie kreowania nowego modelu gospodarczego, ona polega na tym, żeby te wydatki zawsze były przyczynkiem do rozwoju gospodarczego. I to jest nowe podejście, które wydaje mi się w jakimś bardzo ograniczonym albo stopniu występują we Francji czy we Włoszech i dlatego oni się doczekali takiej sytuacji bardzo wysokiego zadłużenia.
Pytanie, czy te wydatki, które zakłada piątka Kaczyńskiego, szczególnie rozszerzenie programu 500+ na każde dziecko, ale także 13. emerytura, to są te impulsy prorozwojowe. Czy to jest coś, co pozwoli nam napędzić naszą gospodarkę nie w jednym roku, w następnym, tylko na dziesięciolecia?
Tak, no może nie na dziesięciolecia, ale to są pewne, tego typu wydatki trzeba też uwzględniać w kontekście pewnych cykli, nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. Pewne, można powiedzieć, trzeba obserwować pewne zjawiska, które dotyczą, no tu mówimy na przykład o demografii, tak. Niemniej jednak to podejście dotyczy niewątpliwie rozwoju, ja tu podkreślam, rozwoju społecznego. Gospodarka jest, można powiedzieć, pewnym podzbiorem funkcjonowania całego społeczeństwa. Od pewnego czasu mówi się, ja też osobiście bardzo mocno akcentuję, że trzeba się skupić na tworzeniu, czy też rozwijaniu pewnego nowego systemu społeczno-gospodarczego, nazywany solidaryzmem. I właśnie z perspektywy tej nazwy solidaryzm, on jakby wskazuje na tworzenie pewnej równowagi. Tutaj pan redaktor wspomniał o pewnym zrównoważonym budżecie. Ja natomiast chcę powiedzieć, że pewna równowaga, tak zwana dynamiczna równowaga w ekonomii, w gospodarce, tworzy największą efektywność. Czyli odwrotnie, czy przeciwstawieniem do tego jest duże zróżnicowanie, co obserwujemy w tej chwili bardzo mocno w świecie i w Europie. I też mieliśmy to rosnące zróżnicowanie w potencjale ekonomicznym właśnie polskich rodzin, polskich przedsiębiorstw. I ta nierównowaga prowadziła do tego, że nasza gospodarka przestała się rozwijać. I stworzyło się takie sprzężenie zwrotne, które w efekcie prowadziło również do degradacji rodzin. Właśnie w taki sposób, że jak nie mamy dobrych warunków socjalnych, to rodziny, ojcowie, matki poszukiwali te pracy za granicą. I tu, proszę Państwa, proszę nie mylić tego swobody przepływu, jak to się mówi w cudzysłowie, siły roboczej, bo to bardzo brzydko brzmi, siła robocza, tylko byli po prostu zmuszani. To nic nie ma wspólnego z wolnością, tylko ten model gospodarczy w przeszłości i nadal w jakim stopniu funkcjonuje niestety w Europie, tworzył pewien przymus, a więc tak naprawdę niewolę.
Słuchają Państwa Popołudnia Wnet, w studio profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Panie profesorze, przez kilka dobrych miesięcy doradzał pan prezydentowi w zakresie ustawy frankowej. W końcu kolejny projekt wpłynął do Sejmu i spotkał się z oporem, nie tylko oporem banków, ale także oporem zagranicznych ambasad. Jak pan profesor komentuje ten silny front sprzeciwu wobec tej dość łagodnej ustawy frankowej?
No tak, bardzo dobrze, że pan zaakcentował pewnego elementu tak naprawdę, czy pewnego fragmentu rozwiązania problemów kredytów frankowych, czy w ogólności kredytów walutowych, bo rzeczywiście on jest łagodny. A tak naprawdę nie idzie w kierunku rozwiązania problemu. I ten opór, który się pojawia z wielu stron, ma pewne swoje podstawy. Najbardziej niezrozumiały jest dla mnie opór właśnie, który się pojawia ze strony ambasad, które niejako motywowane, mówiąc delikatnie, czy też przymuszane poprzez te właśnie różne duże banki i korporacje do takiego działania. Ja chciałem powiedzieć, że te w przeszłości, kiedy ja właśnie miałem przyjemność być powołany przez pana prezydenta do tego zespołu, myśmy proponowali taki pakiet kompleksowego rozwiązania, w którym pojawiał się pewien wymiar solidarności za tą sprawę, gdzie odpowiedzialność była podzielona na trzy podmioty, czyli banki w największym stopniu, właśnie państwo czy budżet państwa i kredytobiorcy. Dlatego, że rzeczywistość w przeszłości, no niestety była taka, że zarówno banki, jak i państwo w jakim stopniu, zgadzając się właśnie na tą sytuację, przyczyniły się do tego.
Teraz jest rola państwa, żeby jakoś pomóc tym osobom, które w takim systemie, a nie innym, w takim otoczeniu prawnym, a nie innym wzięły kredyty frankowe. Pojawia się ustawa i pojawia się atak na tą ustawę.
Tak, tu się pojawia atak, rozumiem, pan redaktor ma na myśli
list
ambasadorów. Zresztą to jest zaskakujące, akurat znamy to pismo, bo nie jest ono poufne, prawda, i ci ambasadorzy, gdzie toczyła się w przeszłości dyskusja nad tymi rozwiązaniami, o których wspomniałem, przecież tam nie było z tamtej strony żadnych sygnałów i myślę, że natomiast były oczywiście różnego typu powiedziałbym przeciwne opinie czy stanowiska, dość mocne przeciwne stanowiska ze strony Związków Banków Polskich, który to związek jest, można powiedzieć, też niejako reprezentuje interesy, w szczególności właśnie tych dużych banków. W tym momencie wydaje się, że ta postawa, która dla mnie jest niezrozumiała ambasadorów, że oni się zgadzają właśnie na podjęcie takiego działania. Oczywiście to praktycznie można powiedzieć, że ambasadorzy powinni występować w interesie podmiotów właśnie swojego kraju, ale nie było żadnych uwag zgłaszanych wcześniej, kiedy te rozwiązania były od strony, można powiedzieć, konsekwencji finansowych, mogły być bardziej drastyczne dla banków. I wydaje mi się, że trzeba o tym powiedzieć, że obecna postawa jest w jakiś sposób w związku z pewnym łańcuchem działań ataku na przykład polską praworządność, prawda, na inne kwestie, które idą ze Strasburga. Czyli to jest jakiś, można powiedzieć, pewien system współpracy w ramach pewnego jakby redukowania siły Polski, siły naszej gospodarki, czy też siły naszego potencjału.
To na koniec kwestia wyborów do Europarlamentu. Od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze popołudnie długą rozmową z politykiem Platformy Obywatelskiej Andrzejem Halickim, który w zasadzie konkludując mówił: my też jesteśmy za Europą ojczyzn, panie redaktorze, tak parafrazując mówił polityk Platformy, kiedy patrzymy się na te wybory i na to, jaką Unię chcieli tworzyć jej założyciele Robert Schuman czy De Gasperi, to która z polskich partii, pana zdaniem, najbliżej jest tym ideałom, które przyświecały ojcom założycielom?
Jednoznacznie partia PiS. Ja, proszę państwa, tu nie będę wymieniał nazwisk, ale na różnych konferencjach, w różnych miejscach miałem okazję rozmawiać z wieloma przedstawicielami PO. Tutaj z panem Halickim akurat nie rozmawiałem i niestety, kiedy te osoby rozmawiają nie przy mikrofonie, nie przy kamerach, to mówią zupełnie co innego. No oczywiście zachęcałbym, zresztą nieraz przesłałem różnym posłom PO, wielu posłom zresztą, materiały, które właśnie mówią o tym, na czym polega wspólnota narodów Europy Schumana, wspólnota ojczyzn. I to niestety nie znajduje oddźwięku, więc to jest taka, można powiedzieć, tylko retoryka. I jest to, można powiedzieć, wynik jakby dwóch, są dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest brak, niestety, trzeba tak powiedzieć, brak edukacji i chęci do tej edukacji ze strony PO na temat Roberta Schumana, bo chciałem powiedzieć tutaj na antenie wszystkim, którzy słuchają mnie z PO i PSL-u i tej tak zwanej koalicji europejskiej, że kiedy rozmawiałem, czy w jaki sposób dostarczałem wiedzę na temat Schumana osobom, które są czy były związane z PO, to one po tej edukacji zmieniły zdanie i postawę. Więc nie, proszę nie myśleć, że zaczęły być zwolennikami PiS-u, bo nie o to w tym momencie chodzi, tylko otworzyły oczy. I tutaj po prostu zachęcam, ten wymiar edukacyjny, czy ta wiedza wiele może wnieść, ale niestety powiem na końcu takie zdanie. Jednak PO, czy neoliberałowie, prawda, są zwolennikami Altiero Spinelli, który niestety, którego celem jest usuwanie wartości chrześcijańskich. A więc to jest tylko, można powiedzieć, jakby takie ściemnianie obrazu tego, który być może jest to kreowanie jakiegoś obrazu czy wizerunku być może przed wyborami.
No to na koniec test z lapidarności dla pana profesora. Proszę o krótką wypowiedź, co jest istotą tych wyborów, bo i jedna, i druga sporu, i druga strona sporu mówi, że to są niezwykle ważne wybory europejskie z punktu widzenia procesu integracji.
Więc ja tutaj chciałem powiedzieć tak, żeby być mediatorem w tym sporze. Proszę państwa, tu mówię do wszystkich stron, które uczestniczą. Nie jesteście w stanie zmienić tego, co jest w Europie, w pojedynkę. Szczególnie do prawicy PiS-u zachęcam do łączenia się z partiami właśnie prawicowymi typu Vox, typu właśnie Włosi, w różne partie w Rumunii, Portugalii. Jest ich wiele. I właśnie te 25 osób, czy z PiS-u, czy z PO, nie ma żadnego, nie będzie miała żadnego wpływu na decydowanie w Parlamencie Europejskim. I tutaj zachęcam, żeby nie żyć w pewnym jakby nierzeczywistym obrazie, sytuacji, rzeczywistości. Proszę państwa, przez integrację, i to zachęca do tego Instytut Myśli Schumana, żeby budować w grupy Schumana w parlamentach narodowych, frakcje Schumana, trzeba się zintegrować, żeby to zmieniać. Inaczej będzie to tylko, można powiedzieć, wołanie na puszczy.
I tym apelem kończymy dzisiejsze popołudnie. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista z SGH,